Dzień dobry, Jacek Gądek, poranna rozmowa Gazeta.pl, a jest już ze mną pan profesor Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
Panie pośle, proszę mi powiedzieć, czy Prawo i Sprawiedliwość się już kończy?
Ja to słyszę, wie pan, od mniej więcej 2007 roku. I tak się kończy przez 4 lata do 11, przez 4 lata do 15. Później się, że tak powiem, odbudowało. Teraz znów się kończy bez sensu.
No to w jakim w takim razie stanie, w jakiej kondycji jest Prawo i Sprawiedliwość?
Jak widziałem sondaże na Wirtualnej Polsce i w Super Expressie, chyba Polster tak zrobił to, to znakomite. Jesteśmy partią najbardziej popieraną przez społeczeństwo w Polsce, więc jak ktoś chce zakładać nową, no musi się z nami ścigać, bo jesteśmy pierwsi.
Inne sondaże są inne.
Ale nie te aktualne. Aktualne są rzeczywiście bardzo dobre.
Panie profesorze, a czy Zjednoczona Prawica faktycznie jest zjednoczona, czy to brzmi trochę jak dowcip?
Oczywiście, że jest zjednoczona.
Serio?
Oczywiście, nawet jeśli są jakieś tarcia, zawsze były od samego początku.
Ale to chyba jak zjednoczona jak Tatarzyn z Kozakiem.
Mówi pan o ostatniej dyskusji pana posła Jakiego z naszymi kolegami z Prawa i Sprawiedliwości, tak?
Również tak.
No, pan, no to są rozgrzane głowy w emocjach kampanii wyborczej, które nie rozumieją, że suwerenna Polska, wcześniej Solidarna Polska, zawsze miała takie stanowisko względem naszej taktyki w Unii Europejskiej. Ja nawet częściowo to stanowisko suwerennej Polski popieram, natomiast nie rozumiem moich przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie potrafią uspokoić głów na 2,5 tygodnia przed wyborami. Ale nic nowego nie powiedział Patryk Jaki, czego nie mówiłby wcześniej. Reakcja na to była zupełnie bezsensowna, ale to są emocje przedwyborcze.
Ale niech mi pan powie, z czego ta wojenka w Zjednoczonej Prawicy wynika? Jaka jest przyczyna?
Wynika wyłącznie z emocji przedwyborczych i z możliwych ewentualnie układanek w sejmikach województw, zwłaszcza w Polsce Wschodniej.
Serio? Oczywiście. Taka błaha przyczyna?
Oczywiście, no, ale widział pan coś nowego, co Jaki powiedział? Jaki powiedział dokładnie to, co mówi Zbigniew Ziobro od początku Zjednoczonej Prawicy.
No faktycznie nie było tam żadnego nowego wątku.
Tak, dokładnie.
No właśnie, no to dlaczego w takim razie ludzie z otoczenia byłego premiera Mateusza Morawieckiego
mają rozgrzane głowy emocjami, konwencjami samorządowymi i wyborami, które są już za 2,5 tygodnia?
Jeśli Michał Dworczyk, były szef kancelarii premiera, mówi, że jest to rodzaj układu pasożytniczego, układu między PiS-em a suwerenną Polską, to jest w tym prawda czy nie?
Odpowiedziałbym mojemu przyjacielowi Michałowi Dworczykowi, którego niezwykle lubię i szanuję. Drogi Michale, spójrz sobie na tweeta Joachima Brudzińskiego, weź głowę pod zimną wodę i załóż beret. Uspokój emocje.
Tak, czytałem tego tweeta Joachima Brudzińskiego i właśnie pisał, że zachowujecie się jak pensjonarki, rozemocjonowane pensjonarki, które emocjonują się ku uciesze totalnych.
No to dokładnie popieram tweeta pana Joachima Brudzińskiego. Dokładnie takie samo miałem odczucie. Już wówczas zdaje się, że to była sobota wieczorem, tak? Kiedy to się zaczęło.
Ale to co? To są jakieś nocne tweety?
To nie są
nocne tweety.
Nie, absolutnie. Wie pan, zresztą nie wiem, co robią koledzy wieczorem w sobotę, natomiast w Wielkim Poście większość z nas jednak stroni od tego rodzaju uciech sobotnich. Natomiast wydaje mi się, że prawdą jest to, co powiedziałem, chociaż są to przypuszczenia wyłącznie. Wielkie emocje przed wyborami 7 kwietnia, w których idzie nam dobrze w tej kampanii wyborczej.
Ale
naprawdę idzie nam dobrze.
Panie profesorze, wielkie emocje w kampanii samorządowej. Nie no, błagam. Ta kampania jest tak ospała, że emocji jest po prostu jak na lekarstwo.
Ma pan rację, trochę jak na grzybobraniu, dlatego że tę kampanię robi tylko i wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość. Myśmy rozpoczęli pierwsi kampanię wyborczą, myśmy pierwsi ogłosili nasze listy, myśmy pierwsi zarejestrowali. Wie pan, że o 12 rozpoczęła pracę komisja, a kto był pierwszy? 15 po 12, żeby rejestrować. My prowadzimy spotkania z wyborcami. Nikt więcej tego nie robi, więc rzeczywiście jest tutaj dość cennie, ale my się emocjonujemy, dlatego że byliśmy podobno na 22%, jesteśmy na 32%.
Panie pośle, jeśli porozmawiać nieoficjalnie, z ludźmi Prawa i Sprawiedliwości, to mówią tak, że w terenie, to naszych banerów, billboardów jest po prostu mało, że Koalicja Obywatelska bardziej wierzy w swoje zwycięstwo i okleja Polskę tymi billboardami.
Po pierwsze, nie zwyciężają billboardy. Można sobie nakleić tysiące billboardów, jak pan jedzie. Wczoraj byłem w Sokołowie Podlaskim na świetnej konwencji samorządowej Prawa i Sprawiedliwości. Pełna sala ludzi i znakomita dyskusja. I patrzyłem na te billboardy i na te banery. To już jest bez sensu, dlatego że człowiek nawet nie wie, kto na nich jest. Te banery są takie same, czy to jest Platforma, czy Lewica, czy Trzecia Droga, czy PiS. Twarze są dokładnie identyczne, hasła są bardzo podobne i nawet nie wiadomo, do czego startują. Nie banery i billboardy wygrywają. Spotkania codzienne z ludźmi. Proszę pojechać na Lubelszczyznę, zobaczyć, jak to wygląda. Zapraszamy.
To takie spotkania codzienne z ludźmi organizuje m.in. Patryk Jaki z Suwerennej Polski.
To jest Zjednoczona Prawica, startują z PiSu do sejmiku województwa lubelskiego.
Zgadza się.
Także województwa lubelskiego.
Panie pośle, ale czy w pana ocenie Suwerenna Polska powinna zostać usunięta ze Zjednoczonej Prawicy? Czy ona jest obciążeniem, czy może
w życiu jest absolutnie zaletą?
Tak?
To są znakomici ludzie. Jacek Ozdoba, Jan Kantak, Sebastian Kaleta, Michał Wójcik, z którymi pracuję w komisji śledczej.
Fantastyczni ludzie. Z ludźmi wokół Mateusza Morawieckiego, byłego premiera i wiceprezesa PiSu, to oni najchętniej by się pozbyli ziobrystów ze Zjednoczonej
Prawicy. To ja mam newsa dla pana, niech to pójdzie z gazety.pl, dobra? Jeśli ktokolwiek zechce wyrzucać ze Zjednoczonej Prawicy Suwerenną Polskę, to ja wyjdę razem z nimi.
Myśli pan, że przejmą pana?
Nie wiem. Ja tylko mówię jestem u pana, że gdyby ktoś chciał wyrzucać, no bo jeśli sama Suwerenna Polska jeszcze będzie chciała wychodzić, no to ich wola. Natomiast nie słyszałem o takich planach. Natomiast gdyby ktoś chciał ze Zjednoczonej Prawicy wyrzucać Suwerenną Polskę, to ja pójdę z nimi, bo nie wolno rozwalać Zjednoczonej Prawicy.
Ale sądzi pan, że istnieje takie ryzyko, taka perspektywa, że owszem, Suwerenna Polska zostanie albo wyrzucona, albo sama odejdzie?
Nie.
Zero szans na to.
Zero szans.
Panie pośle,
dlatego sobie
cel?
Tak swobodnie pozwoliłem na tę wypowiedź u pana w gazecie.pl.
Panie pośle, doceniam pana poczucie humoru.
To nie jest poczucie humoru, to jest realizm.
Panie pośle.
A jestem optymizmem z urodzenia.
To doceniając pana w takim razie realizm, proszę mi powiedzieć, co byłoby sukcesem obozu Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych?
Niewątpliwie wielkim sukcesem byłoby utrzymanie przewagi nad Koalicją Obywatelską i innymi partiami, na co wskazują sondaże wyborcze. Sukcesem, powiedzmy takim realnym i optymalnym, byłby wynik zbliżony do Koalicji Obywatelskiej. Mówię o tych wyborach do sejmików województw, bo one są oczywiście...
A zbliżony od spodu czy...
Zbliżonych, czy to będzie punkt w tom, czy punkt w tom, czy dwa punkty w tom, czy dwa punkty w tom, to wie pan przy ataku, który jest od 13 grudnia, przy zamachu na media publiczne, przy odcięciu nas od elektoratu, to i tak to, co dzisiaj się dzieje w sondażach, to jest wielki sukces nasz. A klęska, potężna klęska po studniach Tuska, potężna klęska. Oni się spodziewali, że będą mieli około 40% poparcia, nas dołowali do 20%, tymczasem sondaże w mediach, które nie są nas sprzyjające, wskazują, że to my jesteśmy z przodu. Więc powtarzam, gdybyśmy byli z przodu w wyborach samorządowych, byłby to wielki sukces. Jeżeli będziemy gdzieś w okolicach Koalicji Obywatelskiej, będzie to no, taki optymalna czy umiarkowana wersja naszej radości.
Pan mówi o słupkach, a nie o władzy w sejmikach.
Jest
16 województw. Może się okazać, że na przykład w wersji najbardziej pesymistycznej dla Prawa i Sprawiedliwości, to we wszystkich sejmikach możecie stracić władzę. Tak. Bardziej realnie patrząc, w dwóch PiS może utrzymać władzę.
To ja panu powiem, bo tego się nie da tak ogólnopolsko ująć. Powiem panu na przykładzie województwa lubelskiego. Do 2018 roku na 20 powiatów, to będzie ładny wyznacznik, na 20 powiatów ziemskich w województwie lubelskim PiS rządził w jednym, w Janowie Lubelskim. W 19 innych rządzili PSL albo PSL z Platformą i z Lewicą. Od 2018 roku na 20 powiatów w 15 rządzi PiS w większości zdecydowanej bezwzględną większość w radach powiatu. Ja jako szef struktur w województwie lubelskim i szef sztabu wyborczego w województwie lubelskim twierdzę, że gdybyśmy utrzymali połowę z tych 15 powiatów, to i tak będzie o 8 więcej niż w 18 roku i to będzie sukces.
Ale na utrzymanie władzy w ilu sejmikach pan liczy?
Liczę na utrzymanie władzy w sejmiku województwa lubelskiego, być może w koalicji, która się gdzieś tam rysuje na horyzoncie.
I jeszcze Podkarpacie, czyli dwie sztuki województwa.
Ja jestem szefem sztabu w województwie lubelskim, za to odpowiadam. Troszkę koordynuję Polskę Wschodnią, więc liczę również na Podkarpacie i Podlasie.
Panie pośle, czy pan słyszał o takim scenariuszu, że oto po wyborach do Parlamentu Europejskiego miałaby rzekomo powstać jakaś partia, nowa partia Mateusza Morawieckiego.
No słyszę o tych plotkach, prawda? Już od 2 tygodni gdzieś się pojawiają w mediach różnych i na korytarzach, ale to jest bez sensu.
Czyli nie powstanie nic
takiego? A ja nie posądzam Mateusza Morawieckiego o brak realizmu i trzeźwego umysłu. Przecież ta partia, gdyby miała nawet powstać, co uważam, że jest plotką, która ma szkodzić Mateuszowi Morawieckiemu zupełnie bez sensu.
Bo no to jest kto rozsiewa takie plotki? Polityk. Jakie to wilki w Prawie i Sprawiedliwości?
Jacyś ludzie, którzy myślę, że nawet nie w Prawie i Sprawiedliwości, tylko gdzieś z boku Prawa i Sprawiedliwości. Skubią Prawo i Sprawiedliwość i chcą tam oderwać coś albo spowodować zamieszanie przed wyborami samorządowymi. Proszę Państwa, to jest plotka, bo trzeźwo myśląc, nie ma miejsca między Prawem i Sprawiedliwością a trzecią drogą na jakiekolwiek ugrupowanie typu PJN, chyba po to, żeby PJN znów powstał i został pożarte przez Tuska w ciągu paru miesięcy. Ale na takie rozwiązania nie liczcie, bo Mateusz Morawiecki jest wytrawnym politykiem, świetnym premierem, sześcioletnim stażem i wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, tak pozostanie.
Panie pośle, wszyscy wiemy, że tak nie do końca się lubicie pan i Mateusz Morawiecki, że raczej rywalizujecie opozycję w obozie teraz opozycyjnym.
Skąd pan to bierze?
Skąd? Od pana kolegów, koleżanek z partii. To nie jest żadna wiedza tajemna.
Proszę nazwiska.
Nie, no błagam pana, przecież proszę nie pana, będę panu podawał nazwisk osób, które nieoficjalnie godzą
Mateusz
się rozmawiać.
Mateusz Morawiecki zaprosił mnie do swojego projektu rządowego przed ponad 3 laty. Wcześniej zapraszał mnie do współpracy w rozmaitych kwestiach. Świetnie współpracuję z Mateuszem Morawieckim. Uważam, że był najlepszym premierem Rzeczypospolitej Polskiej. Kiedykolwiek, jeśli będzie jeszcze premierem, to będę chciał być w jego rządzie, jeśli tylko rzeczywiście taka sytuacja będzie miała miejsce. Ja nie rozumiem, z czego wynikają te plotki. No to jest znów jakieś wrzucanie granata zupełnie niepotrzebnie, bo u nas naprawdę jest wielki spokój. Często rozmawiamy z Mateuszem Morawieckim.
Doceniam pana poczucie humoru. Panie pośle.
Proszę państwa, nazywam się Przemysław Czarnek, jestem optymistą i realistą z urodzenia. Poczucie humoru naprawdę towarzyszy również mojemu życiu codziennie.
Panie pośle, czy jak pan usłyszał, że oto Mateusz Morawiecki chce być następcą Jarosława Kaczyńskiego w fotelu prezesa Prawa i Sprawiedliwości. To co pan pomyślał?
Że to jest zupełnie naturalna rzecz wówczas, kiedy rzeczywiście miałoby dojść do tego, że pan prezes Jarosław Kaczyński miałby ustąpić i stwierdzić, że nie będzie kandydował na następną kadencję. Więc pierwszym naturalnym kandydatem na stanowisko szefa naszej partii jest Mateusz Morawiecki.
Jako pan nie ma takich ambicji?
W życiu, proszę państwa, w życiu. Moim szczytem ambicji jest to, żeby w partii być szefem struktur w województwie lubelskim. I nim jestem od listopada.
Panie
i z tego
pośle,
się bardzo cieszę.
Jeśli pan mówi, że w życiu, no raczej nie po śmierci, więc owszem, w życiu. Tak.
Nie, w życiu nie będę prezesem Prawa i Sprawiedliwości, bo to nie są moje ambicje. Ja naprawdę mam co robić.
Pan jest skromny poseł, tak?
Nie, ja mam mnóstwo roboty również jako doktor habilitowany nauk prawny, profesor Kulu, wiele konferencji, wiele...
A polityką
wiele...
to tak się pan hobbystycznie zajmuje,
nie,
tak?
Nie, polityką się zajmuję w pierwszej kolejności, ale na nic więcej mi nie stać. Poza tym uważam, że w Prawie i Sprawiedliwości są osoby typu Mateusz Morawiecki, ale także typu Elżbieta Witek, typu Beata Szydło, które rzeczywiście zasługują na to, żeby być liderami i są tymi liderami, ale póki co nie ma takiej dyskusji, jeśli chodzi o prezesa, bo pan prezes, Bogu niech będą dzięki, będzie rządził przez kolejne 5 lat, w związku z tym,
ale jak
informacja.
Na razie Jarosław Kaczyński powiedział, że będzie się ubiegał w roku 2025 ponownie o fotel prezesa.
Założy się pan, że jak będzie się ubiegał, to będzie prezesem?
Sądzę, że jednak delegaci wybiorą go na prezesa.
Też tak sądzę.
Niemniej Jarosław Kaczyński zastrzegał, że to będzie wola partii, a nie jego.
Ale wola partii jest taka rzeczywiście, żeby prezes był dalej prezesem, bo prezes jest tylko jeden.
A co, bez Jarosława Kaczyńskiego PiS by się rozpadło w takim razie?
Bez Jarosława Kaczyńskiego PiS by już był zupełnie innym ugrupowaniem, a Jarosław Kaczyński musi być w PiSie, dlatego że jest pełen energii, werwy. Widzieliście państwo
ale
Jarosława Kaczyńskiego
pośle,
na sejmowej komisji śledczej w piątek?
Wszyscy widzieliście.
No to jest pełny pośle, obraz Jarosława
ale
Kaczyńskiego.
Gdyby teraz zabrakło Jarosława Kaczyńskiego w fotelu prezesa PiSu, albo stwierdziłby, że tak jak mówił wcześniej, nie będzie się już ubiegał o to stanowisko w przyszłości, to PiS by się rozpadło?
Wie pan, każda partia, która zmienia swojego wieloletniego lidera, zawsze ma jakieś problemy i perturbacje, które przechodzi. No, niech pan spojrzy na Platformę Obywatelską. Po tym jak Tusk pojechał do Brukseli, ta partia praktycznie upadła. Gdyby nie powrót Tuska, to pewnie Hołownia już by przejął Platformę Obywatelską. Niech pan spojrzy na PSL po odejściu Pawlaka, przejęciu PSL-u przez Piechocińskiego, a później przez Kosiniaka-Kamysza. Cudem oni w ogóle jeszcze funkcjonują w parlamencie. Każda partia, która zmienia swojego wieloletniego lidera, który jest twarzą, absolutnie jednoznaczną twarzą ugrupowania, zawsze przeżywa perturbacje. Ja bym nie chciał nigdy dożyć takiej sytuacji, dlatego cieszę się ogromnie, że pan prezes będzie prezesem, bo prezes jest tylko jeden.
Panie pośle, a czy PiS i Partia Polskiej Prawicy, taka główna Partia Polskiej Prawicy, też jest tylko jedna i zawsze musi się nazywać Prawo i Sprawiedliwość? Czy pan by jednak optował za zmianą tego szyldu, bo on jest już na przykład obciążeniem?
Byłem o to pytany kiedyś przez pana redaktora Wróblewskiego w Wirtualnej Polsce. Pytanie brzmiało, czy wyobraża sobie pan zmianę nazwy partii? Powiedziałem, że sobie wyobrażam i rozpoczęła się wielka dyskusja. Czarnek zmienia nazwę partii. Nie uważam, żeby było to konieczne. Natomiast wyobrażam sobie, że może być taki scenariusz, tak jak miał miejsce w Platformie Obywatelskiej. Nie przez przypadek Platforma Obywatelska nie nazywa się dzisiaj na zewnątrz Platforma Obywatelska, tylko Koalicja Obywatelska.
I ma serduszko może, jako logo.
Być może rzeczywiście coś takiego będzie również u nas. Zresztą nawet jest, bo jesteśmy zjednoczoną prawicą w alternatywnie do PiSu.
Ale Jarosław Kaczyński wprost to mówi. Na początku zaprzeczano, dementowano, gdy u nas, moim piórem pojawiła się jeszcze w zeszłym roku taka informacja, że są rozmowy o ewentualnej zmianie nazwy z PiSu na inną. To wówczas PiS zaprzeczało, że gdzie tam. A teraz Jarosław Kaczyński mówi wprost. Były takie rozmowy i nie będzie żadnych sentymentów, jeśli chodzi o naszą nazwę Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli ma to pomóc, no to w takim razie pożegnamy się z tą nazwą.
Dlatego w odpowiedzi na pytanie, czy wyobraża sobie pan zmianę nazwy Prawa i Sprawiedliwości, powiedziałem, wyobrażam sobie.
Ale czy pan by tego chciał?
Ale to nie jest kwestia chcenia, to jest kwestia przede wszystkim stwierdzenia, czy to jest rzeczywiście potrzebne. Jeśli partia stwierdzi, że to jest potrzebne, to pewnie w jakiś sposób
zmieni. Ale pan jest w partii, ale no to
W żaden sposób nie będzie to oderwanie się od przeszłości, bo przeszłość jest chlubna. 10 lat rządów w Polsce, w tym ostatnie 8 lat znakomite, zwłaszcza w samorządach. Niech pan spojrzy na nasze wioski, miasteczka, miasta, na infrastrukturę drogową, na bezpieczeństwo na ulicach, na infrastrukturę edukacyjną, no to są osiągnięcia, które są osiągnięciami Prawa i Sprawiedliwości. Więc nawet gdyby do tego doszło z jakichś powodów, nie wiem z jakich, to na pewno będzie to z wielkim nawiązaniem do chlubnej tradycji Prawa i Sprawiedliwości.
Panie profesorze, kiedy będzie Kongres Sił Patriotycznych? Jarosław Kaczyński zapowiadał w zeszłym roku taki Kongres Sił Patriotycznych. Duże miało to być wydarzenie i co?
Już pan mówię.
Nie odbyło się?
Ja to współorganizuję w sensie takim merytorycznym z kilkoma profesorami. Wszystko jest dogadane, uczestnicy są dogadani, natomiast stwierdzono na podstawie również przeglądu sytuacji politycznej, że tego rodzaju kongres, który miał mieć miejsce 24 marca, przed wyborami samorządowymi nie będzie służył tak jak przed wyborami europejskimi, bo jego tematyka stricte pokrywa się z tematyką kampanii wyborczej do Europarlamentu, dlatego będzie w kwietniu.
Jest dokładna data już, czy nie? Bo wybory, są tak, 7 i 21.
Coś koło połowy kwietnia, zaraz po drugiej turze wyborów. Nie, coś po drugiej turze wyborów samorządowych, bo w wielu miejscach będzie druga tura. Pod sam koniec kwietnia.
A
bo 24 zdaje się, kiedy jest druga tura wyborów.
21 kwietnia.
Tak, no to właśnie po 21 kwietnia.
A gdzie? W Katowicach?
Myślę, że będzie w Warszawie. Warszawa jest najlepszym miejscem do tego.
Ile ludzi ma uczestniczyć i jakie środowiska w tym kongresie?
Zaprosiliśmy na ten moment około 200 organizacji pozarządowych i zdecydowanie ponad 100, około 150 potwierdziło nam swoją obecność.
A czy Monika Pawłowska będzie uczestniczyła w tym kongresie?
Jeśli tylko zechce przyjechać, na pewno zostanie mile przyjęta, to będą różne środowiska.
Przyjęta jako posłanka, czy nie?
Wie pan, 150 środowisk, które potwierdziło obecność na tym kongresie, to są ludzie, którzy są zupełnie z innej bajki nieraz niż my. Więc jeśli pani Monika Pawłowska przyjedzie, będzie chciała uczestniczyć, serdecznie zapraszamy pani Moniko.
Pani posłanko Moniko Pawłowska?
Pani Monika Pawłowska, dlatego że nie ma 461 mandatu w Sejmie. To wymyślił sobie Hołownia, ale to jest jego inwencja twórcza. Jest artystą, więc no, ma prawo w ramach wolności twórczości artystycznej. Wymyślił 461 mandat.
Panie pośle, a czy pani Monika Pawłowska jest zawieszona, może wykluczona z Prawa i Sprawiedliwości, czy cały czas jest członkinią tejże partii?
Proszę pytać pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Kierownictwo, ja nie należę do ścisłego kierownictwa PiSu. Nie ja podejmuję decyzję w tej sprawie.
Ale w tym samym regionie jesteście politykami, tak, więc chyba pan powinien to wiedzieć.
Gdyby to ode mnie zależało i taki wniosek złożyliśmy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, to co najmniej zawiesiłbym w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości panią Monikę Pawłowską za to, że objęła mandat, który nie istnieje. No to jest działanie sprzeczne z rzeczywistością prawną.
Ale na mocy statutu Prawa i Sprawiedliwości prezes po prostu jednoosobowo tak może zawiesić każdą osobę w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Prezes chyba tego nie robi.
Ale jak pan wie, co już stwierdziliśmy w tym studiu i państwo doskonale się zorientowali, ja nie jestem prezesem i nigdy nie będę.
Pan taki skromny jest, że aż nie jest skromny. Aż się dziwię.
No, rzeczywistość polega na tym, że prezesem jest i będzie Jarosław Kaczyński, bo prezes jest tylko jeden. Ja nie jestem, w związku z tym trzeba pytać o tego rodzaju działania, tych, którzy mają kompetencje w tym zakresie, a kompetencje w tym zakresie ma prezes Jarosław Kaczyński.
Panie profesorze, czy pan czytał tekst profesora, również profesora Andrzeja Nowaka, taką odezwę do Prawa i Sprawiedliwości, odezwę również do Jarosława Kaczyńskiego z wezwaniem, tak de facto z wezwaniem, żeby oto Jarosław Kaczyński zrezygnował, oddał partię młodemu pokoleniu, czyli między innymi panu.
Czytałem nawet z obszernymi później komentarzami. Więcej, słuchałem również chyba następnych dwóch wywiadów pana profesora Andrzeja Nowaka w dwóch różnych stacjach radiowych, wtedy tam wyjaśniał również swoje słowa, ale też wskazywał na kontekst tych słów. Świetny tekst, świetnie się czyta.
No, okej, ale są jakieś konkretne wnioski i konkretny apel. No to co pan sądzi o tym apelu?
Z wieloma wnioskami się zgadzam, z wieloma diagnozami się zgadzam. Co do wniosków generalnych, nie. Pan profesor Andrzej Nowak jest najwybitniejszym polskim naukowcem. Stwierdzam to jako minister edukacji i nauki.
Tylko tym tekstem się ośmiesza, tak? Bo błądzi?
Stwierdzam również, że jest najwybitniejszym historykiem w dziejach naszej ojczyzny. Jest niezwykle utalentowanym człowiekiem i tak jak ma wielkie talenty...
I tutaj będzie tak, ale i najważniejsza wielkie, rzecz i tak, pana wypowiedzi.
Nie ale, tylko i. I tak jak ma wielkie talenty w historii, w nauce, tak nie ma aż takich talentów w polityce. No.
Czy po prostu pan się uśmiał, jak pan to czytał, prawda?
Nie, z wieloma diagnozami zgadzam się i zgadza się większość Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że zgadza się również pan prezes Jarosław Kaczyński i takie wnioski wysuwamy. Natomiast wnioski końcowe są sprzeczne z diagnozą nieraz. No.
Panie pośle, pan chciał startować do Parlamentu Europejskiego w czerwcowych wyborach europejskich?
Ja startuję wszędzie tam, gdzie mnie partia wystawi i partia mnie nie wystawia do Europarlamentu, bo mam być tutaj w Sejmie. Ja przyjmuję to moją rolę z wielką pokorą i z przyjemnością. Moja żona, powiem szczerze, nie chce, i żebym ja pojechał do Brukseli, bo to jest bez sensu. Dla małżeństwa, do życia rodzinnego, więc wszystko się pięknie układa.
Ale chciał pan, czy pan nie chciał?
To nie jest kwestia chcenia. Jeśli
partia... Jak to nie?
No nie, jeśli partia
przychodzi
wystawia...
Przychodzi pan na Nowogrodzką i mówi, panie prezesie, chciałbym startować do Parlamentu Europejskiego. Kropka.
Da pan wiarę, że nigdy nie byłem na Nowogrodzkiej z takimi sprawami? Nigdy. Ani w sprawie tego, żebym był wojewodą. Nie miałem jeszcze tego zaszczytu bywać na Nowogrodzkiej wówczas. Zostałem wojewodą. Ani w sprawie mojego startowania do Sejmu w 2019 roku. Poinformował mnie o tym świętej pamięci profesor Waldemar Paruch, który sam zrezygnował z miejsca drugiego i ja to miejsce drugie dostałem. W życiu nie zabiegałem o jakiekolwiek miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości. Jestem tam wstawiany przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Z tego, co mi wiadomo, kierownictwo na pewno nie wystawi mnie w wyborach do Europarlamentu, bo nie moja rola bycia tam w Brukseli, czego, jeszcze raz powtarzam, nie chce również moja żona, tylko moją rolą jest bycie tutaj w Sejmie i przywrócenie rządów Prawa i Sprawiedliwości jak najszybciej się to tylko da.
Panie pośle, wybory prezydenckie w połowie 2025 roku. Proszę mi powiedzieć, czy w pana ocenie powinny się w obozie Zjednoczonej Prawicy odbyć takie prawybory, które wyłoniłyby optymalnego kandydata na prezydenta?
U nas nie ma takiej tradycji prawyborów, więc nie sądzę, żeby
one
miały być...
Ale jest taka propozycja. Patryk Jaki to postulował.
Nie sądzę, żeby to było najlepsze rozwiązanie. Pan prezydent Andrzej Duda, kiedy zostawał kandydatem na prezydenta w 2014 roku jesienią, to nie odbyło się to w drodze prawyborów, tylko w drodze bardzo pogłębionych analiz politologicznych i w tych analizach brał udział, a nawet chyba pierwsze skrzypce miał w ręku pan profesor Waldemar Paruch świętej pamięci. No nieodżałowany politolog, który miał analizy tak trafne, że między innymi doprowadziły, oczywiście jako jedna z wielu przyczyn, bo przecież nie sama ta analiza, doprowadziły do tego, że to Andrzej Duda został kandydatem na prezydenta, a później wyjątkowo ciężko ciężka praca i talenty Andrzeja Dudy i całego obozu prawicy doprowadziły do zwycięstwa.
Prawybory
to
są, nie,
to tak? Jest, nie, ja uważam, że nie prawybory, tylko pogłębiona analiza politologiczna, która by miała spojrzenie w ogóle na rzeczywistość polityczną w Polsce i która by doprowadziła do wskazania takiego kandydata, który wygra wybory. Bo nie chodzi o to, żeby piękne, ładne, gładki albo świetnie mówi, tylko ma być kandydat, który wygra wybory.
No to panie profesorze, to w takim razie pan jest analitykiem polityki, jest pan politykiem, profesorem, to niech pan powie, kto byłby w takim razie w pana ocenie optymalnym kandydatem na prezydenta? Prezydenta z Prawa i Sprawiedliwości, bo jest kilka kandydatur takich dyżurnych. Mateusz Morawiecki, Beata Szydło, Mariusz Błaszczak, Elżbieta Witek, Tobiasz Bocheński.
No, jest jeszcze więcej tych kandydatów.
Przemysław Czarnek.
Nie, Przemysław Czarnek na pewno nie będzie kandydatem na prezydenta, bo też to nie jest moja rola. Natomiast ja znam jeszcze inne nazwiska, ale pozwoli pan, że nie ujawnię, skoro pan ich nie wymienił, bo to jest dobra rzecz, skoro jeszcze nie są wymieniane. Chociaż czytałem już gdzieś w prasie o nich. Naprawdę są również politycy, którzy są w kręgu sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, zajmujący również ważne stanowiska w państwie, a którzy świetnie by zdali egzamin na tej funkcji kandydata na prezydenta. Powtarzam, egzamin zdaje ten, kto ma realne szanse wejść do drugiej tury i powalczyć o zwycięstwo. A zwycięstwo w wyborach prezydenckich będzie mniej więcej na 1,5 punktu procentowego, być może 0,5 punktu procentowego. I naprawdę musi być kandydat, który politologicznie będzie rozpoznany nie w prawyborach, tylko w głębokich analizach politologicznych, które trwają na Nowogrodzkiej.
Panie pośle, proszę powiedzieć, co jest kluczem do powrotu Prawa i Sprawiedliwości do władzy?
Cierpliwość.
Serio?
Cierpliwość? Partia opozycyjna w demokratycznym państwie...
Trzeba czekać dzisiaj... po prostu na brzegu rzeki i czekać, aż trup obecnego rządu spłynie tą rzeką?
Nie. Cierpliwość oznacza robienie swoje i nie denerwowanie się. Cierpliwość i konsekwencja w działaniu. Konsekwencją w działaniu jest kampania obecna samorządowa, w której reszta śpimy, ją robimy i jest wielka szansa, pomimo potężnego ataku, odcięcia nas od elektoratu, na utrzymanie przewagi w tym wyścigu wyborczym 7 kwietnia. Cierpliwość oznacza, że w związku z tym będziemy mogli również powalczyć o największą pulę w Parlamencie Europejskim. Cierpliwość oznacza robienie swoje, jak na przykład wczorajsza świetna konferencja podsumowująca 100 dni kłamstw Donalda Tuska i wyczekiwanie momentu, w którym będzie można w tę szczelinę, która jest coraz większa, wejść, rozsadzić ten układ
ale
i przejąć władzę.
Wyczekiwanie, ale jaka to jest perspektywa w pana ocenie?
A
to są 4 lata, 8 lat, czy ta cierpliwość będzie wymagała może jednak, nie wiem, dekady?
Wie pan, jeśli będziemy cierpliwi i będziemy stanowili jedność i będziemy robić swoje, to może to być 2 lata, może to być 4 lata, może być 8. Jeśli nie będziemy cierpliwi, nie będziemy stanowić jedności, to może być 16.
Ale serio, cierpliwość to jest klucz?
Ależ oczywiście.
Czekać, aż władza wpadnie w ręce.
Nie czekać. Robić swoje, wykorzystywać wszystkie możliwe okazje, pokazywać
rzeczywistość. Robiliście swoje w czasie kampanii parlamentarnej w zeszłym roku. Jakoś władza została wytrącona z rąk Prawa i Sprawiedliwości.
Panie redaktorze, no jesteśmy na Czerskiej, która uchodzi za miejsce demokracji liberalnej, wspaniałej. Czy naprawdę pan jako demokrata liberalny uważa, że w demokracji nie można przegrać?
Nie no, przecież niech pan będzie poważny. Owszem,
ale ja jestem
poważny. Można przegrać i każda władza
latach,
w końcu przegrywa.
Po 8 latach we wszystkich demokratycznych krajach w 90 kilku procentach dotychczasowy rząd przegrywa.
Czyli sądzi pan, że za 8 lat, za niecałych 8 lat
ja
obóz prawicy Prawa i Sprawiedliwości wróci do władzy,
będzie,
tak?
Jeśli pan mówi o przewidywaniu, ale nie o pewność, to myślę, że nawet wcześniej niż za 4 lata. Bo widać już te pęknięcia bardzo mocne w koalicji 13 grudnia. I to szybciej niż się spodziewaliśmy. Pan się też nie spodziewał takich pęknięć przed 100. dniem urodzin rządu 13 grudnia. Ale jeśli mówimy o tej cierpliwości i o tym, co będzie dalej... Rzecz polega na tym, że w demokracji zawsze można przegrać. Jeśli ktoś kalkulował, że PiS na pewno nie przegra, no to jest odrealniony całkowicie. To było zupełnie oczywiste, że możemy po 8 latach przegrać. A przegraliśmy 10 punktami procentowymi. Niech pan zwróci uwagę na to i szanowni państwo zwróćcie uwagę na to, że jak policzycie głosy, które procentowo, które zostały oddane na partie, które dzisiaj tworzą koalicję większościową, to w roku 2019 mieli oni około 49%, a w roku 2023 około 53%, 53,5%. Przesunięcie 4,5% po 8 latach rządów to jest tak nieznaczne, że mogło się zdarzyć wszystko.
Ale
ostatnie 2 tygodnie kampanii zdecydowały.
Ale to te pojedyncze punkty procentowe decydują o tym, kto rządzi Polską.
Ale w demokracji to jest normalne.
Owszem, zgadza się.
No więc mamy normalność. Przynajmniej mieliśmy do 13 grudnia.
Panie pośle, czy Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, pana ocenie stanie przed Trybunałem Stanu? Taki jest zamiar, taka jest obietnica,
proszę państwa,
złożona przez premiera Donalda Tuska.
Proszę państwa, odpowiem słowami ze słynnego filmu naszego CK Dezerterzy, słowami, które były kierowane do von Nogaja. Kieruję je do Tuska jako von Nogaja. Wie pan, że nie ma w języku ludzi kulturalnych słów wystarczająco obelżywie określających pańskie postępowanie. Mówię to Donalda Tuska. Jeśli on twierdzi, że to dzięki niemu inflacja w błyskawicznym tempie spód inflacji spadła do poziomu 2,8%, czyli do celu inflacyjnego przewidywanego przez Glapińskiego, a przypominam, że Tusk i jego specjaliści mówili, że będzie 20 kilka procent, że chleb będzie po 30 zł, że niemożliwe, żebyśmy wrócili do celu inflacyjnego. Glapiński odpowiada za świetną koordynację współpracy również z rządem i za powrót do celu inflacyjnego. Ale... z poziomu blisko 18% zeszliśmy do 2,8% w roku. I ten człowiek, Tusk, mówi, że po pierwsze to jest jego zasługa, kłamco bezczelny, po drugie mówi, że trzeba go postawić przed Trybunałem Stanu. Sam się postaw, Tusku, przed Trybunałem Stanu za głupoty, które robisz w Polsce. No naprawdę, w języku ludzi kulturalnych nie ma słów wystarczająco obelżywie określających postępowanie Tuska.
Kampanii. To nie jest żadna nowa rzecz.
Drodzy Państwo...
Koalicja Obywatelska chce się wywiązać tutaj ze swojego zobowiązania wyborczego.
No, szanowni Państwo, przypominam o stanowisku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przepisy, które pozwalają na pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu niezależnego prezesa NBP bezwzględną większością głosów, podczas gdy każdy minister będzie stawiany przed Trybunałem Stanu, jeśli tylko miałby tam stanąć większością 2/3, są niekonstytucyjne, więc nie uda mu się ta sztuka, naprawdę.
Panie pośle, faktycznie Trybunał kolejne zamieszanie wydał takie orzeczenie, ale pan jest prawnikiem, prawda? Mm-hmm. Profesorem prawa. To nim pan
doktorem powie... habilitowanym na uprawie, profesorem katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, żeby się nasi widzowie nie denerwowali.
To jaką większość trzeba w Sejmie znaleźć, żeby postawić prezesa NBP przed Trybunałem Stanu teraz?
Dzisiaj nie ma przepisów, które by pozwalały na postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Trybunału Narodowego Banku Polskiego bezwzględną większością głosów, bo tak stwierdził Trybunał Konstytucyjny.
Ale to może w takim razie jest potrzebna zwykła większość, niższa niż bezwzględna i wcale nie 2/3, nie 3/5.
Oczywiście Sejm powinien dzisiaj w związku z takim stanowiskiem Trybunału zająć się przede wszystkim w pierwszej kolejności zmianą przepisów prawa i ustawy, która tego rodzaju większość przewiduje. Jeśli stwierdzi, że będzie zwykła większość, to jeszcze prezydent musi to podpisać. No takie są przepisy prawa dzisiaj.
Panie profesorze, wypływają taśmy z gabinetu prezesa, byłego już prezesa grupy Orlen, Daniela Obajtka. Proszę mi powiedzieć, jakim cudem, a wszystko na to wskazuje, w gabinecie prezesa największej polskiej spółki była pluskwa, która go nagrywała.
Proszę Państwa, nie wiem, bo ja nie znam się na tych sztukach i technikach, ale jak widziałem w filmie, to się wchodzi i się robi tak. No.
No i myśli pan, że w sercu najważniejszej firmy w Polsce ktoś wchodzi...
Ktoś wszedł i zrobił tak. Znaczy,
zero
filmach,
ochrony, tak?
Na filmach widziałem kilku, to weszli i zrobili o tak. No.
Ale panie pośle, to by świadczyło o totalnym braku profesjonalizmu.
Braku, myślę, uwagi. A z drugiej strony powiem panu, że byłem przez 4 lata wojewodą lubelskim, przez 3 lata ministrem, ponad 3 lata ministrem edukacji i nauki. Wielu mi mówiło, sprawdzaj gabinet, zobacz, czy ktoś nie zamontował pluskwy. Proszę państwa, jeśli ktoś zachowuje się tak, jak powinien, to mu pluskwa nie przeszkadza. Ja miałem świadomość, mam do tej pory, że mogę być na podsłuchu kogokolwiek, ale ja nie mam nic do ukrycia oczywiście w sensie życia politycznego.
Ale to
w sensie życia
jeśli
prywatnego,
robi wszystko,
każdy ceni sobie swoją prywatność i intymność.
Z tej pierwszej taśmy wynika, że oto dziennikarz Piotr Nisztor przyszedł z prośbą o załatwienie pracy dla swojego ojca i dla swojej żony. I oto Daniel Obajtek mówił, że spokojnie, zaopiekujemy się nimi. No i potem dostali pracę. Czy to jest okej?
Jeśli tak wynika z tych taśm, no to pewnie taka rzeczywistość miała miejsce.
Co,
nie wiem, czy pan pamięta, taśmy pana Kwiatkowskiego, wicemarszałka Senatu, zdaje się w poprzedniej kadencji, nie wiem, czy teraz jest wicemarszałkiem, i tego pana z PSL-u z Rzeszowa, nazwiska już w tej chwili, jak się nazywa ten pan z Rzeszowa, który kiedyś był posłem PSL-u.
Jan Bury.
O, pana Burego. Czy słyszał pan o tym?
Tak, więc tam była pan,
rzeczywistości są różne.
Ale pan porównuje Obajtka do
nie,
Burego?
Porównuje sytuację i wskazuje na to, że tego rodzaju sytuacje miały miejsce pewnie pod rządami każdej większości. Pewnie miała miejsce też taka sytuacja, nie oceniać to, co tam się stało.
Panie pośle, jak w Polsce powinny wyglądać przepisy dotyczące aborcji?
Tak jak wyglądają.
Tak jak w tym momencie, dokładnie. Tak? To jest wersja optymalna w pana ocenie.
To jest wersja zgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, uchwaloną 2 kwietnia 1997 roku i obowiązującą od 17 października 1997 roku.
Premier Mateusz Morawiecki, były premier, mówi, że kompromis z roku 1993 jest rzeczą optymalną i powinien zostać w jego ocenie przywrócony.
Ja nie widzę nic optymalnego w tym, że można uśmiercić dziecko tylko dlatego, że jest niepełnosprawne.
W Prawie Sprawiedliwości jest totalna dowolność w podejściu do sprawy
tak,
aborcji.
W Prawie Sprawiedliwości, jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe, głosujemy zgodnie ze swoim sumieniem. Tak jak to miało miejsce również w przypadku finansowania metody in vitro.
I sądzi pan, że jak są rozłożone głosy w Prawie Sprawiedliwości? Pan jest w mniejszości,
jakbym,
czy większości?
Jakbym miał mniej więcej porównać te większości i mniejszości, to jest, jak sądzę, około 60-65% tych, którzy mówią tak jak ja i około 40-35% tych, którzy mówią tak jak Mateusz Morawiecki.
Stawiamy kropkę. Profesor Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję. Wesołych świąt państwu życzę, bo się zbliżają.